Jesteśmy na Polish Graphic Design Talks w Kinie Luna w Warszawie. Naszym gościem jest...
Przemek Dębowski, jestem projektantem książek, grafikiem, współwłaścicielem wydawnictwa Charakter.
Na czym polega Twoja praca?
Głównie na tym, żeby tekst przełożyć na formę fizyczną, czyli na książkę. Dobieram też tytuły do oferty Charakteru, ale przede wszystkim zajmuję się projektowaniem.
Gdzie szukasz klientów?
Klientów gdzie szukam? Kiedy byłem jeszcze projektantem graficznym na zlecenie, kiedy nie zajmowałem się wyłącznie Charakterem, miałem kontakty w największych polskich wydawnictwach. To wyglądało w taki sposób, że świeżo po studiach postanowiłem jakby nie być redaktorem w wydawnictwie, jak wcześniej mi się wydawało, że zostanę. Chciałem spróbować swoich sił w projektowaniu graficznym. Przygotowałem więc 42 portfolio z moimi okładkami do książek wyimaginowanych oraz kilku, które zaprojektowałem jeszcze pracując w wydawnictwie Znak, trochę na takich wariackich papierach. Rozesłałem te 42 portfolia i po pół roku miałem jedną odpowiedź. Ale ta jedna odpowiedź wystarczyła, ponieważ nadeszła z dużego wydawnictwa, z wydawnictwa literackiego. W pierwszym roku miałem 6 zleceń, w drugim roku miałem ich 12, a potem doszło do 40-50 rocznie z rozmaitych wydawnictw. Także to nie jest duży świat, świat wydawniczy w Polsce. Tych dużych wydawców jest kilkunastu. Wszyscy się właściwie znają i kiedy zobaczono, że w jednym wydawnictwie daje sobie radę, to dostałem zapytania z kolejnych dużych domów wydawniczych, no i jakoś to się rozkręciło. Obecnie jestem na takim etapie, że już ze wszystkimi się bardzo uprzejmie żegnam.
Bo rozwinąłeś własne wydawnictwo,
tak,
i z tego, co słyszeliśmy dzisiaj, nie chcesz już tak dużo pracować. Jak można to zrobić? Jak można dojść do takiego etapu, w którym nie szukasz klientów, to klienci szukają ciebie, zakładam, albo wydajesz to, co ci się podoba.
Tak. Wydaje mi się, że drogi są dwie. Jeżeli się z projektantem, można pójść w drogę gwiazdy, spróbować osiągnąć status gwiazdy, no ale to się udaje nielicznym i wtedy każdy twój projekt jest wyceniany
według albo zupełnie... Albo mistrza, nie?
Albo mistrza, no tak, ale wtedy każdy twój projekt jest wyceniany według zupełnie innych zasad, według zupełnie innych stawek. Wydaje mi się, że rynek książki w Polsce nie stwarza warunków do tego, żeby ktoś mógł się stać tutaj gwiazdą, a jeżeli mistrzem, to i tak niskopłatnym. Druga droga to jest rozwinięcie jakiejś innej działalności. W tym przypadku tą inną działalnością jest dla mnie prowadzenie własnej firmy, która tak się składa, jest również wydawnictwem i w której również projektuję książki, ale dopiero to mi pozwoliło na pożegnanie się z freelancerką.
Czy prowadzenie własnego wydawnictwa i własnej księgarni obecnie, bo wbrew rynkowi założyliście księgarnię w Krakowie.
Tak.
Zresztą gratuluję kampanii, która otwierała tę
inicjatywę. Wyraz moich frustracji.
I również ostatniej kampanii, chyba wyprzedażowej, związanej z tym, że zamykacie się, a właściwie nie wyprzedażowej, tylko powiększaliście przestrzeń, prawda? Co oznacza, że dobrze wam się powodzi.
Tak. Księgarnia rozkręca się bardzo dobrze. Musieliśmy ją właśnie na jeden dzień zamknąć, żeby wstawić nowe regały, żeby upchać więcej książek.
Ile lat pracy zajęło wam dojście do momentu, w którym jesteście teraz?
No, wydawnictwo ma 11 lat i można powiedzieć, że jaką taką stabilizację finansową osiągnęliśmy po 8-9.
A co robiłeś do momentu, w którym osiągnąłeś stabilizację finansową?
No właśnie robiłem okładki na zlecenia dla innych wydawców.
Czyli rozumiem, że wydawnictwo jakby żyło swoim życiem,
tak.
A ty, żeby zarobić, utrzymać wydawnictwo,
tak,
i siebie, robiłeś jeszcze inne rzeczy po godzinach.
A tak jest.
Co było takim kołem zamachowym, które sprawiło, że poczułeś grunt pod nogami, stwierdziłeś, dobra, jakby wydawnictwo zaczyna przynosić takie zyski, że jestem w stanie z tego godnie żyć, a już teraz na tym etapie powiedzieć, dobra, chcę pracować mniej.
Mm-hmm.
Czy to była jakaś decyzja biznesowa, czy to było spotkanie, czy to był jakiś tytuł, w który zainwestowałeś i on się zwrócił fenomenalnie? Co to było?
Na pewno w przypadku Charakteru opłaciło się to, że jakoś konsekwentnie stawialiśmy na autorów, co do których byliśmy przekonani i kilka z naszych decyzji okazało się po prostu rynkowymi i kasowymi hitami, jak książki Filipa Springera czy książki Marcina Wichy. To, że zdobył nagrodę Nike, też nam bardzo pomogło, bo to po prostu pozwoliło sprzedać tyle książek, ile się po prostu rzadko się zdarza. Taki sukces. Ale też prawda jest taka, że nasze wydawnictwo na początku było malutkie. W pierwszym roku działalności wydaliśmy dwie książki. Obecnie wydajemy ich, od paru ładnych lat wydajemy tak mniej więcej 18-20 tytułów rocznie. Nie będziemy zwiększali tej liczby, bo z jednej strony zapewnia nam to stabilność, a z drugiej strony pozwala się skupić na jakości, nie powiększając też zespołu, więc nie powiększając własnych kosztów. no, osiągnęliśmy właśnie pewnego rodzaju stabilizację i w takiej sytuacji, kiedy to wydawnictwo zarabia na siebie, zarabia na naszych pracowników, zaczęło zarabiać na nas, stanąłem przed takim pytaniem, czy dalej jeszcze pracować dla innych, no bo zawsze miło mieć dodatkowy dochód. Czy może już jednak troszeczkę sobie odpocząć? Tym bardziej, że przez pierwsze lata faktycznie było tak, że pracowałem na akord, charakter nie przynosił żadnych dochodów, a ja brałem każde zlecenie, jakiego mogłem się chwycić. W rezultacie pracowałem po 12 godzin dziennie, czy 14. Niezbyt zdrowy tryb życia na dłuższą metę, więc...
To co będziesz teraz robił, skoro nie będziesz tak dużo pracował?
Ja teraz właśnie urodziło mi się drugie dziecko.
Gratulacje.
Dziękuję, mam super rodzinę. I staram się, żeby pracować powiedzmy 5-6 godzin dziennie, nie pracować weekendy. Wszystko jest już jako tako rozhulane. Więc czytam sobie książki.
Myślę, że to jest taki etap w życiu, w którym jakby dochodzisz po iluś latach pchania tego głazu pod górę, jak już widzisz, że go wypchałeś, a on nie spadł i że stabilnie stoi na szczycie, możesz sobie zejść na tą drugą stronę, patrzeć, jak on się tam trzyma i po momencie, w którym odpoczywasz, bo to tak naprawdę ten moment zatrzymania się jest też momentem, w którym, tak mi się wydaje, odpoczywasz, żeby się nie wypalić, bo też intensywna praca, często kreatywna, bardzo szybko prowadzi do momentu, w którym tracisz chęć do pracy czy też rozwijania własnego biznesu. Ale właśnie ten moment zejścia w dolinę sprawia, że widzisz nowy horyzont. Czy myślisz, że to jest jakby taki przedsionek do nowych wyzwań?
Może tak być. Zastanawiam się, czy tak będzie, bo na razie dopiero zamykam te wszystkie sprawy i jeszcze się nie cieszę swobodą. Na pewno jest tak, że wydawnictwo jakby stale będzie wymagało mojej uwagi. Też z tego względu, że nie tylko projektuję w nim książki, ale również wybieram tytuły, dorzucam troszkę książek do tej listy rzeczy, które wydajemy. Taki mój drugi konik, literatura. I na pewno będę chciał dalej to robić. Nie wiem, co się wydarzy. Z jednej strony faktycznie jest taka możliwość i pokusa, żeby odsapnąć, zewrzeć szeregi, popatrzeć, co dalej i w jaki sposób teraz się rozwijać. Ale z drugiej strony można sobie zadać pytanie, czy w ogóle mieć taką wewnętrzną presję na rozwój. Czy trzeba ciągle pracować, trzeba się rozwijać, czy po prostu to, że się siedzi w ogródku na krześle, nie jest też wartością jakąś samą w sobie, że można w końcu posiedzieć i że nie trzeba się zrywać za 5 minut. Podejrzewam, że sobie coś wynajdę, natomiast bardzo będę się starał, żeby to nie było pochłaniające i konsumujące i w sumie wyniszczające jak praca, jak ten model pracy, który miałem do tej pory.
A jakie rady byś udzielił sobie, gdybyś spotkał się 15 lat temu, albo gdybyś ty 15 lat temu poszukiwał mentora i trafił na kogoś z takim doświadczeniem jak ty dzisiaj?
Na pewno bym starał samego siebie namówić, żeby jakoś aktywniej przezwyciężać własne ograniczenia. Ja na przykład bardzo długo byłem taką osobą nieśmiałą i nie cierpiałem rozmawiać przez telefon, do dzisiaj nie lubię. Przypuszczam, że mi dużo przez to zleceń przeleciało koło nosa. Na pewno dużo rzeczy, jakby najfajniejsze rzeczy, które się wydarzyły w moim życiu zawodowym i takim freelancerskim i w charakterze wynikały z tego, że poznałem kogoś, kto mnie poznał z kimś, kto poznał mnie z kimś kolejnym, z czego wynikła jakaś nowa książka albo nowe zlecenie. Więc starałbym się zbudować chyba jakby może większą sieć znajomych, ale nie w jakimś interesownym kontekście, czy z jakimś interesownym zamysłem, ale po prostu dlatego, żeby się otoczyć ludźmi, z którymi można jakby wspólnie się rozwijać. O.
Czy według ciebie edukacja projektowa w Polsce gwarantuje absolwentom uczelni artystycznych sukces finansowy, biznesowy?
Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie mam znowu tak wiele do czynienia z absolwentami rozmaitych uczelni, ale skądinąd zauważam jakiś taki dramatyczny skok jakości studentów czy absolwentów. To, jacy teraz zdarzają się młodzi twórcy, z jakimi kompetencjami, z jakim zacięciem, to jest naprawdę oszałamiające. Jakby myślę tutaj o Patryku Hardzieju, który jest jednym z naszych autorów, któremu dopiero stuknęła 30, a już jest autorem 3 książek, wielu wystaw, wspaniałych identyfikacji z Człowiek Orkiestra, więc jestem pod wielkim wrażeniem tego, jakie się trafiają osoby. Ale jak działa system, trudno mi powiedzieć.
Gdzie ty szukasz inspiracji dla swojej pracy?
Mam kilku projektantów, których lubię sobie obserwować. Ta dziedzina projektowania książek to jest taka nisza właściwie, nisza niż. Tych projektantów w Polsce jest niewielu. Na świecie też znowu nie tak wielu więcej, więc patrzę na kilkunastu amerykańskich projektantów, obserwuję sobie ich konta na Instagramie. A przez to, że jakby cały czas na bieżąco jestem z rynkiem wydawniczym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, no to się rzeczy też zaznajamiam się z okładkami, więc kiedy tylko pojawia się jakaś nowa persona, od razu patrzę, co jeszcze przygotowała i często się inspiruję w taki sposób, że biorę na przykład jakąś kombinację kolorystyczną albo widzę, wow, ktoś wykorzystał jakiś interesujący font, to może też z niego skorzystam.
A szukasz gdzieś inspiracji poza światem wirtualnym?
Czy jest gdzieś trochę taki nie mam czasu. Nie? Bardzo żałuję, bo uważam, że książka to jest przede wszystkim materialny obiekt i strasznie fajnie się z nią obcuje jako z przedmiotem. Więc no, w tym sensie może inspiracją jest dla mnie wizyta w księgarni charakteru, kiedy sobie podglądam, co tam koledzy wymyślili, czy koleżanki. Zawsze świetnym doświadczeniem jest wizyta w najmniejszej nawet mieścinie w Niemczech, gdzie są wspaniałe księgarnie, albo na targach książki we Frankfurcie, mają co roku wystawę najpiękniejszych niemieckich książek. No i to jest dla mnie jakiś taki wzorzec i też swego rodzaju takie optymalne środowisko, w którym można produkować piękne rzeczy. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz a propos porad. Miałem w życiu troje stażystów i z tej trójki jedna osoba była naprawdę wyjątkowa, ponieważ przyszła do mnie jako trzecia, ja powiedziałem, że nie biorę stażystów, bo zawsze jest dużo pracy z osobami z zewnątrz, które trzeba wdrożyć. Absolutnie nie wchodzi w to w grę. Powiedziałem jej tak nadczepnego, że jeżeli pójdzie na kurs typografii do Roberta Olesia, to potem ewentualnie może do mnie przyjść. No i parę miesięcy później przychodzi i mówi, że była na tym kursie. Była to osoba niesamowicie taka zacięta, zdeterminowana, pracowita, skromna. Więc jakby takiego mindsetu sobie samemu bym życzył w młodości. Czyli być otwartym na to, że po prostu jeszcze jest masa wiedzy, którą trzeba nabyć.
To też wymaga pokory, prawda?
I, no właśnie.
I szacunku do tego, że się nie wie. I tak, że jest ktoś tak. inny, kto może mi powiedzieć, że powinienem nad czymś popracować.
Dokładnie.
Myślę, że
tak.
to wymaga bardzo dużej pracy od samego siebie.
Jeżeli się pracuje... Tak, ale jeżeli się pracuje w miarę świadomie, to właściwie każdy projekt, każde zlecenie to jest taki cios, bo zawsze coś pójdzie nie tak.
A co stanowi o twojej obecności na rynku? Bez czego albo bez kogo ten balans, do którego doszliście teraz jako charakter, byłby zachwiany? Bo w Polsce wiemy, jakie jest, prawda? Zakładam, że to, że pojawiła się księgarnia, w opcji tego, jakie marże biorą księgarnie za ekspozycję książek, też stanowi jakąś taką drugą nogę waszego konsorcjum poza samą działalnością wydawniczą.
Docelowo to tak będzie. Na razie dopłacamy do tego całego księgarnianego biznesu, ale też nie nastawiliśmy się na jakiś szybki i gwałtowny zysk. No, bo charakter zaczął na siebie zarabiać po 6-7 latach, no nie? Więc też jesteśmy przygotowani i w wypadku księgarni na długi marsz. Wydaje mi się, że jak patrząc wstecz, udało mi się dobrze zbalansować z jednej strony moją działalność jako usługodawcy, czyli projektanta okładek, a z drugiej strony jako przedsiębiorcy i wytwórcy, czyli wydawcy. Oprócz tego jeszcze to taka moja już zupełnie poboczna działalność, czyli rysowanie plakatów do książek, co miało być początkowo hobby, a teraz też jest jakimś takim stałym źródłem dochodów dla mnie. To w sumie nie małym miesięcznie. Więc wydaje mi się, że dobrze mieć kilka obszarów działalności, nie stawiać wszystkiego na jedną kartę i starać się oprócz tego, że się jest usługodawcą, zostać też wytwórcą.
A to nie jest też tak, że charakter znalazł sobie bardzo niezagospodarowaną niszę na rynku związaną z wydawaniem książek związanych z architekturą, projektowaniem, grafiką użytkową i po prostu wstrzeliliście się w ten moment, w którym to zapotrzebowanie bardzo mocno urosło, a wy byliście jedynym wydawnictwem, które zachowało też, co jest wydaje mi się absolutnie istotne, wysoką jakość tych wydawnictw dla grupy docelowej, do której te treści były skierowane.
To prawda, to jest zdecydowanie jeden z czynników tego, że nam się w ogóle udało, czyli to, że przed 2010 rokiem publikacji na temat designu w Polsce było naprawdę niewiele. Można by je policzyć na palcach jednej ręki. Mówię o takim współczesnym projektowaniu, powiedzmy po 2000 roku. W momencie, kiedy jakby sukcesem okazały się nasze pierwsze książki o projektowaniu, między innymi PGR, projektowanie graficzne w Polsce, które podsumowało pierwszą dekadę XXI wieku, zobaczyliśmy, że to jest olbrzymi, rosnący, nie chcę powiedzieć słowa rynek, ale po prostu byliśmy sami zdziwieni tym, ile osób jest zainteresowanych tego rodzaju publikacjami. Architektura przyszła do nas w podobny sposób, bardzo naturalnie, jakby rozszerzyliśmy pole widzenia skoncentrowane na designie, architekturę i przez parę lat wydaliśmy większość tych nigdy nie wydawanych klasyków. Teraz to źródełko już wyschło, gdyż design stał się, czy tematyka związana z designem stała się o wiele bardziej popularna, więc może już nie jesteśmy takim rodzynkiem na rynku. Staramy się nadal wydawać rzeczy niegadżetowe. Uważam, że jednak odbiorcy, czytelnikowi należy się szacunek i za swoje pieniądze powinien kupić jednak coś wartościowego, a coś więcej niż tylko i wyłącznie estetyczny przedmiot. Więc nie robimy gadżetów, ale jakby odkrywamy nowe zupełnie dziedziny, które okazują się do tej pory jakoś niewyeksplorowane albo w których wydawcy nie byli obecni. Na przykład esej, poważny esej polityczny albo filozoficzny, albo socjologiczny. Rzeczy, które są powiedzmy wymagające, teoretycznie nie ma na nie nabywców w naszym kraju, a jednak nam się sprzedają w bardzo dobrych nakładach i są to książki, które zyskują duży poklask i zainteresowanie.
Chyba była też na przykład Rebeka takim, Solnit. Prawda? Mm. W kontekście Rebeki Solnit chciałabym zapytać, czy uważasz, że jest różnica pomiędzy projektantką a projektantem?
Czy chodzi ci o to, czy oni są ontologicznie jakoś inni? Czy...
Nie. Chodzi mi o to, czy ma dla ciebie znaczenie to, czy zatrudniasz kobietę, czy mężczyznę?
Nie, absolutnie. Nie. Absolutnie. W charakterze pracuje 8 osób, w tym chyba. Straciłem rachubę. I jest tam tylko dwóch mężczyzn, czyli jakby świat wydawniczy w Polsce jest w ogóle bardzo sfeminizowany, więc posiadanie jakichś maczystowskich poglądów w tym środowisku byłoby trudne, chociaż się to zdarza. I rzeczywiście jest tak, że im wyżej w drabinie, tym więcej facetów. Ale nie, w ogóle dla mnie jakiś taki chybiony punkt widzenia. Nie z moją żoną, nie z moją wspólniczką, nie z moimi pracownikami.
Jasne, wiesz co, bardziej chodziło mi o to, czy ta branża też spotyka się z takim, albo czy ty masz takie doświadczenie, że to ma dla kogokolwiek znaczenie. Jakby wiesz, że patrzysz na kogoś, gdybym położyła na stole portfolio i nie powiedziała, kto to zrobił, tylko poprosiła cię, żebyś wybrał, no to jakby wybór jest tak jak ślepa próba po prostu. Wybierasz to, co ci się podoba najbardziej. Ale w momencie, kiedy za tym projektem stanie osoba i widzisz, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to nagle okazuje się, że być może ma to znaczenie.
Okay.
Nie? I że być może robiąc większe przetargi, ważniejsze projekty, że być może coś, co jest związane z polityką, władzą, zarządzaniem, będzie przyporządkowane do mężczyzn. Coś, co jest związane z modą, kulinariami, lifestylem, będzie przyporządkowane do kobiet. Czy tutaj widzisz w świecie projektowym projektowania graficznego jakąś taką specyfikację, że na przykład dzisiaj Zosia mówiła o ilustracji dla dzieci, no i teraz pomyśl o ilustratorze książek dziecięcych. Znasz mężczyznę, jakby wiesz, może trochę się czepia, może trochę prowokuje, ale wydaje mi się, że jest to temat, który warto...
Łatwiej wymienić kobiety niż mężczyzn. Paweł Pawlak jest czy ilustratorem, chyba tak. Od małych rzeczy zaczynając, jeżeli chodzi o świat jakby najbliższy mnie projektantów książek. To jest tak, że faktycznie wśród projektantów książek więcej jest mężczyzn, ale moim zdaniem to się bardzo szybko zmieni. bo w ogóle wydaje mi się, że nadciąga zmiana pokoleniowa i w projektowaniu będzie więcej kobiet. Już teraz widać chociażby po publice dzisiejszej konferencji, czy po składzie publiczności na rozmaitych projektowych eventach, że większość z tego to są kobiety. Większość, czasami zdecydowana większość osób, które występują na scenie, to są kobiety, chyba że rzecz dotyczy i to jest dosyć ciekawe rozróżnienie, o którym rozmawiałem nawet niedawno z Kubą Sowińskim, że mężczyźni w projektowaniu są tam, gdzie są duże pieniądze.
No właśnie, i do tego zmierzałam.
I wydaje mi się, że jakby ciężko takie wyraziste hierarchie władzy w świecie projektowania, natomiast jakby bardzo wyraźne są te hierarchie finansowe. Z tego punktu widzenia myślę, że jeżeli chodzi o książki, to będzie więcej kobiet, bo to jest kiepsko płatne, no nie?
Ja widzę na przykład branży architektonicznej, taki bardzo wyraźny podział, że dużą architekturę, za którą stoją duże pieniądze, to ją realizują mężczyźni, a tam, gdzie są wnętrza i te pieniądze niekoniecznie są tak duże, stoją zazwyczaj, zazwyczaj kobiety. No ale to jest tutaj też pytanie o ten parytet płac, tak? Czy to w ogóle ma szansę się zmienić tak naprawdę, żeby wynagradzać? No, ja tutaj teraz mam taki potok myśli, bo czy zależy to od tego, że my jako kobiety nie jesteśmy na tyle kompetentne, żeby zaufać nam na tyle, żeby powierzyć nam duży projekt? I to jest jak gdyby ten czynnik zewnętrzny. Czy to jest nasz czynnik wewnętrzny, że my nie czujemy się na tyle kompetentne, żeby stanąć w równych szrankach i powiedzieć hola, jak gdyby ja kosztuję tyle samo, bo mam takie same kompetencje.
Nie? Tak. Nie mam odpowiedzi na to pytanie, bo jakby z twojej perspektywy, czy z perspektywy kobiety, jakby nie mogę się wypowiadać. Nie mam pojęcia, jakie są motywacje dotyczące, nie wiem, tej...
Nie oczekuję odpowiedzi, jak gdyby stawiam bardzo duży znak zapytania, bo wydaje mi się, że z jednej strony nie ma takiego tematu jak gdyby w Polsce, w sensie nie widać takiej dyskryminacji, ale z drugiej strony wciąż to, o czym mówisz, ona jest też trochę właśnie niewidoczna, nie? Bo obrazuje się tylko jeśli ktoś zagłębi się w analizę, że tam, gdzie są duże pieniądze, tam są mężczyźni, a tam, gdzie są mniejsze, są kobiety.
Wiesz, ale myślę, że po prostu to będzie chyba jakoś, jakby rozwiązanie tej sytuacji jest chyba współbieżne z jakby generalną sytuacją w naszym kraju. Po prostu im więcej będzie wszędzie kobiet, tym więcej też ich będzie w tym bogatym designie. No nie? Ja bym sobie wyobrażał, że taką sytuację, że najfajniej byłoby, gdyby powstało dużo studiów projektowych, czy jakichś jak kooperatyw projektanckich, gdzie są same dziewczyny, no nie, same kobiety. I wtedy one będą prezeskami, dyrektorkami i tak dalej, no nie.
A gdybyś nie robił tego, co robisz teraz, to co byś robił?
Zawsze chciałem być architektem. Naprawdę.
Czy zostałeś architektem?
Bo była matematyka na egzaminie.
Nie wiem, z kolejnych powodów, dla których ja też nie zostałam architektem. Gdybyś miał zrobić audyt polskiej branży projektowej, to jakie błędy byś wytknął, takie do poprawy na już, na teraz, na CITO, a gdzie wskazałbyś przestrzeń, którą możemy sobie, wiesz, przypiąć order i powiedzieć, tu jesteśmy najlepsi, to wzmacniajmy.
O Jezu, no to jest temat rzeka. Jeden z takich obszarów, moim zdaniem, który jest kompletnie zaniedbany, on może się wydawać może trochę od czapy albo znowu niszowy, ale to jest to, jak wygląda identyfikacja naszego państwa. Znaczy, wyobrażałbym sobie, nie mówię, że wszystko ma być po niemiecku, czyli wszystko ustrukturyzowane i według sztywnych standardów i oparte na tej samej siatce, chociaż czemu nie, ale naprawdę byłoby super mieć dobrze opracowane godło, które można sobie ściągnąć z którejkolwiek strony jakiejś oficjalnej, bo to jest po prostu do bani, jak się to otworzy w ilustratorze, to widać, że to jest amatorka. Taki najprostszy przykład, nie? Że no właśnie jakby najbardziej istotne z punktu widzenia jakiejś narodowej tożsamości symbole są zaniedbane. Życzyłbym sobie, żeby to akurat wyglądało inaczej. No a zatem myślę, że mogłaby pójść masa innych rzeczy. No. Od szacunku w stosunku do naszej jakiejś tak historycznej materii, naszych miast, czy naszej jakiejś wizualnej sfery, tego jak wyglądają polskie ulice, no nie? Fajnie by było, gdyby parki kulturowe istniały jakby we wszystkich miastach, żeby były normą, a nie jakimś takim ekstrawagancją. Bo, no nie wiem, ładnie zaprojektowane podręczniki, no nie? No, natomiast jakoś nie bardzo mam nadzieję, że to wypali. Co jest naszym takim sukcesem, to wydaje mi się, że że naszym sukcesem jest to co zawsze, czyli pojedyncze osoby, które mają w sobie masę pary i ciśnienia i dobrze wykorzystują jakieś sytuacje czy udogodnienia, stypendia czasami i robią coś w taki sposób, że popychają rozwój projektowania w Polsce i naszą wizualność do przodu.
A możesz wymienić z nazwiska takie osoby?
No myślę tutaj właśnie o Patryku Hardzieju, który moim zdaniem jest wzorem dla młodych twórców, o Filipie Springerze, który nie jest projektantem, ale który po prostu wielu ludziom uświadomił, że jest coś takiego jak myślenie o tym, jak świat wygląda. Agata Szydłowska, która prowadzi badania specjalistyczne, jest sporo takich osób.
A jak myślisz, w jaki sposób można trafić, bo ostatecznie o tym, jak wygląda nasza przestrzeń, jak traktowane i wykorzystywane jest projektowanie, jest wypadkową tego, ilu jest odbiorców takich, na potrzebę ilu odbiorców ono odpowiada, co oznacza też, że musimy uwrażliwiać społeczeństwo, żeby było świadome, że na przykład niekoniecznie blok, w którym mieszkają, musi być pomalowany na kolor brzoskwiniowy, tak? I też cytując kiedyś wypowiedź Filipa Springera dla Tygodnika Powszechnego, który mówił o ilościach godzin poświęconych na edukację artystyczną i porównywał to, co się dzieje w Polsce i chyba 300 godzin, które jest przeznaczone w klasach od 1-6 wówczas, bo był wtedy jeszcze ten system gimnazjalny, do chyba 3000 godzin w Danii. Jakby z czym możemy się mierzyć? I moje pytanie jest takie, jak według ciebie możemy podnosić świadomość odbiorców dotyczącą tego, że można nie mieć zgody na to, w jakim świecie dookoła żyjemy, że można na to realnie wpływać, ale jak przede wszystkim można wiedzieć, że coś jest nie tak, tak? Że jakby ten chaos architektoniczny, wizualny, ale też to jakby to dotyczy wszystkich zmysłów,
tak.
Nie?
Że jest jakaś alternatywa.
Tak, i że żeby oni wiedzieli, że jest coś takiego, że to poczucie estetyki, spójności wizualnej jest istotne.
Wiesz co, wydaje mi się, że się nie da na masową skalę. No, możemy zapomnieć, bo to by musiało iść jakby systemowo i z góry. Musieliby zrobić to godło porządne, musieliby zrobić, mam tu na myśli osoby, które rządzą w tym państwie, zabrać się za edukację, jak należy, tak jak o tym mówisz, jak to w krajach skandynawskich, ale z drugiej strony zastanawiam się, jak to by wypaliło u nas, no nie, bo jakby moje pokolenie miało plastykę w szkole podstawowej co tydzień godzinę, a jakby nic z tego nie wyniosło, jakby patrząc na to, co się stało z naszym krajem, no nie, po 89 roku. Jak zaprzepaszczona szansa, bo wszystko było szarobure i rozbabrane, więc można było jakby to w różne strony pociągnąć, no nie. Wydarzyło się to, co się wydarzyło. I wydaje mi się, że na masową skalę możemy w ogóle zapomnieć o tym, że jakby przeformułujemy ducha Polaków i tchniemy w nich po prostu świadomość estetyki. Nie ma siły. Ale wydaje mi się, że trzeba działać punktowo, doraźnie. Po prostu każdy na swoim odcinku. Filip Springer niech pisze książki, my będziemy wydawać książki, będą powstawać gazety, będą powstawać studia, no i powstaną wyspy, powiedzmy, dobrego smaku. To się oczywiście będzie wiązało z innymi też kwestiami, no nie jakiegoś wykluczenia, bo też nie wszyscy będą mieli dostęp do tego, co lepiej zaprojektowane, no nie? Bo design też może być stygmatyzujący, no nie? Albo może też być bardzo klasowo zorientowany i może dyskryminować ludzi. Więc jakby o tym też nie możemy zapominać, że te najpiękniejsze rzeczy i te najbardziej wysmakowane i wysublimowane trafią się tym najbogatszym, no nie?
Myślisz, że gdyby zmienić myślenie ludzi o designie, że to nie jest estetyka, tylko jest to funkcjonalność i ta funkcja estetyzująca jest wtórna do funkcjonalności i formy i gdyby spróbować przeformułować przymiotnik designerski nie na drogi, kosztowny i elitystyczny, elitarny.
No tak, to wtedy byś musiała znacjonalizować El Decoration, zamknąć to pismo i kilka innych i zastąpić je czymś innym, no nie? Więc jak najbardziej zgadzam się z tobą, że za to między innymi jak wygląda design w Polsce odpowiada takiego sprzężenie, które nastąpiło w ostatnich paru latach z olbrzymią kasą, no nie? W związku z czym mamy strefy jak z Dubaju czy z rezydencji magnatów na Ukrainie. Ale jakoś globalnie nie przekłada się to na to, że ktoś mieszkający, ja wiem, w Koszalinie, z którego pochodzę, na co dzień obcuje z przyjemniejszym środowiskiem życia.
Ja mam taką obserwację, że gdyby na przykład w takich serialach jak Tygrysy Europy w połowie lat 90. te wnętrza, które się tam pojawiają, były trochę inne, to myślę, że w wielu polskich domach te wnętrza wyglądałyby inaczej. I do czego piję, że być może rolą właśnie wciąż jakby telewizji i seriali jest też pokazywanie innych możliwości, nie? Że nie musimy siedzieć w takich wnętrzach, jakie widzimy teraz, że można pomyśleć trochę inaczej, że jednak to ma kolosalne znaczenie i że to nie do końca jest tak, że podajesz to, czego ludzie oczekują, ale też to, co wy robicie w charakterze i to hasło, że wydajecie to, co wam się podoba, jest jak gdyby wytaczaniem ścieżki i kierunku, które chcielibyście, żeby ludzie jakby przyjęli, tak?
No tak.
Bo ani zakres tytułów, ani też strefa wizualna nie jest dostępna dla wszystkich, tak? Ale z drugiej strony też ten wasz zasięg był efektem kuli śniegowej, to znaczy ci, którzy myśleli, że to nie jest dla nich, sięgnęli po to, bo jednak okazało się, że jest to na tyle interesujące i ważne.
No tak, ale nadal mówimy o kilkunastu tysiącach w najlepszym wypadku ludzi w kraju 30-paromilionowym. Ja sobie wyobrażam, by było wspaniale, gdyby polskie banknoty wyglądały tak jak norweskie, no nie? Gdyby krój pisma w wiadomościach to była, nie wiem, Futura. Gdyby w serialach ludzie mieli w swoich mieszkaniach książki, na przykład. Wspaniale, no nie? Ciężko mi powiedzieć, czy to się ziści.
To teraz ostatnie pytanie. Jakbyś mógł powiedzieć, co ostatnio czytasz, co oglądasz i czego słuchasz?
Ostatnio przeczytałem książkę Filipa Springera 12 Nie myśl, że uciekniesz i wydaje mi się, że jest to jedna z jego najlepszych książek. Jedna z dwóch chyba. Oglądam serial na Netflixie Nagi reżyser. Mam z niego masę frajdy, bo jest w nim jakaś taka przedziwna mieszanka jakiejś takiej smakowitej, właśnie pełnej bałaganu wizualności, ale jednocześnie bardzo zmysłowej. No, pewnie po części wynika to z tematu. Jest też wspaniała muzyka z lat 80., więc mam z tego masę frajdy. I czego słucham, tak? Słucham Władcy Pierścieni po angielsku, ponieważ mojej córce czytam Władcy Pierścieni po polsku, więc staram się zainspirować.
A muzycznie?
Muzycznie. Ja mam także muzykę mam przypisaną do poszczególnych projektów. Czyli jeżeli robię jakąś książkę, to słucham w kółko tego samego. I na przykład dzięki temu pamiętam, że jak robiłem książkę Nie gęsi Piotra Rybsona, to w 2011, to w ostatnim momencie produkcji słuchałem na okrągło piosenki Gautier. No nie? Teraz natomiast chyba nie mam niczego na tapecie, więc tak sobie wrzucam różne playlisty na Spotify'u, ale głównie, ponieważ właśnie stuknęła mi 40, uznałem, że trzeba się ustatkować i zacząłem słuchać dużo bluesa, soulu z lat 60.
To pozwolę sobie pociągnąć ten temat, mimo że to miało być ostatnie pytanie. Czy to, że wkroczyłeś w wiek średni, wpływa na twoje decyzje projektowe?
Wiek męski, wiek klęski. Wiesz co, wpływa w tym sensie, że co się wiąże z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, mniej pracuję, w związku z czym bardzo mi zależy na tym, żeby każdy projekt był jak najbardziej dopracowany, dopieszczony, przemyślany. Wcześniej to trzaskałem te rzeczy bardzo tak taśmowo i jak się ma pewne kompetencje, to można to robić nawet nieźle. Natomiast teraz chciałbym mieć takie poczucie, że naprawdę dałem z siebie wszystko. Więc plan jest taki, żeby robić mniej, ale lepiej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.